Otwórzmy sobie psalm 91. Przeczytamy najpierw ten psalm z tłumaczenia Biblii Warszawskiej. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, kto przebywa w cieniu Wszechmogącego, ten mówi do Pana: ucieczko moja i twierdza moja, Boże mój, któremu ufam. Bo On wybawi Cię z sideł strażnika i od zgubnej zarazy, piórami czystymi okryje Cię. Pod skrzydłami Jego znajdziesz schronienie. Wierność Jego jest tarczą i poprzeczką. Nie ulękniesz się strachu mocnego, ani strzały lecącej za dnia, ani zarazy, która gotuje w ciemności, ani morgu, który poraża w południu. Chociaż padnie u boku Twego tysiąc, 10 000 po prawicy Twojej, Ciebie to jednak nie dotknie. Owszem, na własne oczy ujrzysz i będziesz oglądał odpłatę na bezbożnych. Dlatego, że Pan jest ucieczką Twoją, Najwyższego zaś uczyniłeś ostoją swoją. Nie dosięgnie cię nic złego i plaga nie zbliży się do namiotu Twego. Albowiem aniołom swoim polecił, aby Cię strzegli na wszystkich drogach Twoich. Na rękach nosić Cię będą, abyś nie uraził okami nogi swoje. Będziesz stąpał po lwie i po żmii, lwiątko i potwora rozdeprzesz. Ponieważ mnie umiłował, wyratuję go. Wywyższę go, bo znam imię moje. Wzywać nie będzie, a ja go wysłucham. Będę z nim w niedoli, wyrwę go i krwią obdarzę. Długim życiem nasycę go i ukażę mu swoje zbawienie. Kiedy będziemy czytać ten psalm, nawet codziennie, to zobaczymy, że za każdym razem otrzymamy coś nowego. Otrzymamy jakieś nowe pocieszenie. Jakieś coś nowego, co możemy otrzymać. Ja myślę, że to jest dobry psalm, jeśli chodzi o Bożą ochronę dla nas samych. Lekarze i psycholodzy są zgodni co do tego, że jeśli człowiek ma w sobie coś, co go broni, coś, co go chroni, uformowaną fortecę, którą można nazwać psychiczną obroną, to właśnie ten psalm tym jest. Kiedy człowiek nie ma nadziei, to już się poddaje. A w tym wersecie to jest jak gdyby stabilna nadzieja, ufortyfikowane słowo, które mówi ciągle o tym, że nie ma możliwości, aby człowiek został pokonany. Że nawet jeżeli chodzi ciemną doliną, nawet jeżeli chodzi, tu jest będę z nim niedoli, jeżeli chodzi nawet w takiej sytuacji, to ciągle jest podniesienie. Ten psalm był napisany, podaje się, że w czasach świetności Królestwa Izraela. To mogło być za czasów Dawida i Salomona. Można powiedzieć, że to jest modlitwa. Tak, od pierwszego wersu do 13 to jest jak gdyby słowo nauczenia, pocieszenia. Jak gdyby słowo takiego wskazania. Natomiast od 14 w dół to jest jak gdyby coś, co Bóg przemawia do człowieka, jak gdyby odpowiada na te wcześniejsze formy. W tamtych czasach, kiedy Żydzi przechodzili do świątyni, był doskonałą formą dla kapłanów, aby podnosić z wszelkich ciężarów, z którymi oni przechodzili wtedy do świątyni. Powoli zaczniemy sobie ten psalm jak gdyby przed sobą otwierać. I chciałbym zauważyć parę rzeczy. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego? Tutaj korzystałem z pewnych źródeł. I słowo Najwyższego, można powiedzieć, że mamy tutaj użyte kilka imion, dosłownie kilka imion już na samym początku tego psalmu. Kto przebywa pod osłoną El Elyon? Kto przebywa w cieniu El Shaddai? Kto mówi do Jahwe? Ucieczko moja i twierdza moja. Elohim. Mój, któremu ufam. Już na samym początku mamy określenie samego Stwórcy. Kilka jego imion. Przebywanie tutaj mamy stwierdzenie przebywa i można użyć słowo odpoczywa, że w nim można przebywać, odpoczywać. Jest jak osłona, jest jak tarcza. Chciałem teraz przeczytać, jest takie wydanie, dynamiczny przekład z listu do Efezjan, 6 rozdział od 10 wersetu. 6:10. Wszyscy umacniajcie się w Panu oraz w Jego mocy. Włóżcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście mogli się ostać przed podstępnym działaniem diabła. Nie walczymy bowiem z ludźmi, lecz nasz bój toczymy przeciwko władzom i potęgom, które rządzą ciemnością panoszącym się na tym świecie. Przeciwko duchowym siłom zła, które nadal jeszcze funkcjonują na wyżynach niebios. Z tego powodu załóżcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście będąc w ciągłej gotowości, mogli w każdej chwili przeciwstawić się wszelkim siłom wroga, gdy was atakują w nadchodzących czasach bezbożności. Stójcie mocno na nogach, opasując swe biodra prawdą. Przywdziejcie na siebie również pancerz sprawiedliwości, a na stopy załóżcie gotowość głoszenia dobrej nowiny o pokoju w Chrystusie. Do tego też weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli nie tylko ochronić się przed ognistymi pociskami złego, ale także je stłumić. Załóżcie również hełm zbawienia i weźcie miecz ducha, to jest Słowo Boże. Tak uzbrojeni w każdej sytuacji, wytrwale módlcie się w głębi ducha, zanosząc swe błagania przed Boży tron. Czuwajcie i wstawiajcie się w modlitwach za wszystkich braci w wierze. Spójrzmy sobie jeszcze pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział od 8 do 11. We wszyscy bowiem synami światłości jesteście i synami dnia. Nie należymy do nocy, ani do ciemności. Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy pod piątego stopu. Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Albowiem ci, którzy śpią w nocy, śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My zaś, że należymy do dnia, bądźmy trzeźwi. Przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei zbawienia. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. Kiedy pojawiają się problemy, to jest takie pytanie, to gdzie się chwała? Właśnie idziemy do Boga, ale musimy też wiedzieć jedno. Ale musimy też wiedzieć jedno, że to nie polega na tym, że jak chwała to do Boga. Czyli jest źle, idziemy przed tron Bożej łaski, walczymy, a kiedy już jest dobrze, to wracamy do swoich spraw. Cała historia Izraela jest chyba na tym oparta, że tak to się działo. Kiedy było źle, to oni modlili się, to pokutowali. Ale kiedy robiło się dobrze, odchodzili do swoich spraw i dalej, Słowo Boże mówi, żyli własnym życiem. Myślę, że potrzebna jest czasami, potrzebujemy tu mieć pewne zrozumienie. Zrozumienie miłości i Bożego Krzyża. Ja mam w pracy wiele różnych takich konfrontacji. jeden z moich współpracowników ma taki język, że tam nie można z niego, jakby nie potrafi ominąć słowa na K. Potrafi nawet 3 lub 4 razy je użyć. Ja mówię, że jako historyk jest świetny, ale jeżeli bym go wziął jako rzecznika, to muszę powiedzieć, że nie wyszłoby to dobrze. Bo poległbym w jego kulturze. Jeśli chodzi o wiedzę historyczną, ma niesamowitą. Ale używanie tego języka wyłożyłoby z tego, że tak powiem, autorytet. I czasami mi się wydaje, że to jest potrzeba czegoś takiego jak postawienie tych osób w czasie ukrzyżowania. Ja myślę, że byłaby to forma zrozumienia. Dlatego, że wszyscy, którzy moi współpracownicy wychowali się w kulturze chrześcijańskiej i oni wiedzą, znają, co to jest czas, kiedy Jezus był ukrzyżowany. Każde to słowo, każde to zachowanie nasze, które my same robimy, to jest tak jak patrzenie na wbijający się pejcz w ciało Chrystusa i wyrywające się szczątki ciała. To tak wygląda. To jest przerażający obraz. Kiedy ta świadomość do nas dociera głęboko, ta świadomość tych ran, to nas zmieni. Uzbrójcie się wtedy tą myślą, że Chrystus cierpiał. To mówi o tym, że to nas zmieni. Pod osłoną Najwyższego. Myślę, że słowo tutaj najwyższe mówi krótko, że On jest najwyższy. On nie jest niższy, On jest najwyższy. Że mamy coś, co nie ma mniejszego, ale możemy się schronić u kogoś, kto jest najwyższy. I tutaj mogę przytoczyć taką historię, aby to nieco zobrazować. Psychologia mówi, że człowiek, który jest uzależniony, może się modlić do drzewa. Może w tym drzewie znaleźć nadzieję. I on wyjdzie z alkoholizmu. Ale to, co się stanie z tym drzewem, to do drzewo kiedyś spełnieje. A to nie jest obraz najwyższy, mimo że to mu pomogło. Dlatego my kierujemy się do czegoś, co jest najwyższe. Co jest nie do pokonania. Kto przebywa w cieniu Wszechmogącego, On może wszystko. I potrzeba jest naszego zrozumienia, że tak jest, abyśmy przez lata utwierdzania się w tym dotarli do momentu, kiedy zdajemy sobie sprawę, że my potrzebujemy właśnie, to jest rola modlitwy, aby w naszym życiu dochodziło do takiej pewności. Tak samo dochodzi do niejednokrotnie, jak ktoś jest chory, ma przewlekłą chorobę i on wierzy w uzdrowienie. I on się modli. Mijają dni, mijają nawet tygodnie, kiedy jest w tej chorobie, aż nagle robi się coś takiego, klik, zapala, przekonanie, że może być uzdrowiony. I to się dzieje. W oryginale mamy tam takie dwa słowa, maszek, to słowo twierdza. Twierdza nie do zdobycia. To jest jego obecność, że w tej twierdzy jest również jego obecność. Chciałem tutaj się zwrócić teraz do 1 Samuela 12:20. Prawie to były czasy, kiedy naród izraelski domagał się mieć swojego króla, co Bogu się nie podobało. I tutaj mamy takie wyznanie. Od 19. I rzekł więc cały lud do Samuela: módl się za swymi sługami do Pana, Boga swego, abyśmy nie pomarli, gdyż do wszystkich naszych grzechów dodaliśmy jeszcze to zło, że chcieliśmy mieć króla. I odpowiedział Samuel ludowi: nie bójcie się. Wprawdzie popełniliście wszystko to zło, lecz przynajmniej nie odstępujcie od Pana, a służcie Mu z całego serca. Nie odstępujcie od Niego do nicości, które nie mogą pomóc ani wyratować, gdyż są nicościami. Nie porzuci bowiem Pan swojego ludu przez wzgląd na wielkie imię swoje, gdyż raczył uczynić was swoim ludem. Ten werset, który tutaj jest, to jest jeden z takich wersetów, który powinniśmy mieć wypisany na naszym sercu. Że jeśli oddalamy się od tej twierdzy, jeśli oddalamy się od tej obecności Pana, to nie ma już nic, jest nicość. I nie mamy, i nie możemy inaczej myśleć, jak tylko to, że tylko tam znajdziemy Boże schronienie i tylko tam znajdziemy Bożą obecność. Taką twierdzą w 1683 roku, można było powiedzieć, taką historią twierdzy, był czas, kiedy król Jan III Sobieski pokonał Turków. Bo on wyzwolił się z sideł. I słowo siła może być dla nas, to są różne historie, które dzisiaj mamy. Jak kiedyś była parę takich historii, które sobie tutaj przytoczyć. Przyszliśmy do supermarketu jakiegokolwiek i tam było dużo okazji. Mnóstwo okazji. Myśmy przyszli tylko kupić w zasadzie masło, mąkę, cukier i jeszcze było tysiące okazji. I te okazje kończyły się na tym, że zwoziliśmy mnóstwo towarów, które były zupełnie. I właśnie przed tym, jak gdyby przestrzega nas słowo, że tacy jesteśmy. Lubimy korzystać z różnych okazji. W taki sposób też wykorzystywali. Wszyscy pamiętamy takie historie, kiedy wiele seniorów traciło dorobek swojego życia, ponieważ to była okazja na wnuka. Mówiło się wtedy, że wnuk jest, ma wypadek, trzeba szybko pieniędzy, trzeba wesprzeć. I ci ludzie oddawali bardzo dużo pieniędzy. Ja nawet sam byłem w takiej samej sytuacji, podobnej. Kiedy pewnego dnia podszedł do mnie człowiek i zaczął mi dawać jakieś rzeczy, mówiąc, że o, masz za darmo, masz za darmo, masz za darmo. I co się okazało? Okazało się nagle, że we mnie wzbudziło się dziękczynienie, powiedzmy takie coś. Dziękczynienie, może zadowolenie z tego, że coś mi dali. I przez tą furtkę właśnie okazuje się, że on nagle mówi, chciałbym zapalić. Może mi dać parę złotych? I ta próba dziękczynienia spowodowała, że ja bym chciał też zapalić. Ale on mówi, może masz kartę. To może wypłacisz kartę. I wyciągnąłby wszystko. Jakbym miał 10 tysięcy, pewnie wyciągnąłby wszystko. To są takie siły, o których my możemy nie wiedzieć, ale one tak działają. Tak właśnie, w taki sam sposób. Te wszystkie sposoby na wnuka, czy przeróżne historie, które dzisiaj mają, są, tak działają. Najpierw coś ci dają, coś wyzwalają w tobie, żeby jesteś chętny na to, żeby pomóc. A potem ta pomoc kończy się tym, że to są siły. Bo wyciągnął z ciebie wszystko, co mogą. Piórami swoimi cię okryje. To jest to ciepło, to jest to fajne samopoczucie. Ja kiedyś już wspominałem, że w czasie kryzysu, który mieliśmy kiedyś, kiedy przywożono mnóstwo darów, myśmy korzystali z tych darów. Te dary były do naszych zborów przywożone. To były ubrania, była żywność, to było wiele rzeczy. Pamiętam, jak byłem w Dębicy, myśmy, że tak powiem, uzbroili szpital dębicki. W niesamowity asortyment łóżka, czy kawy i tego był cały kil i to wszystko poszło do szpitala. Szpital był nam wdzięczny, ja miałem człowieka, to taki bezdomny. Pomogliśmy mu wprawdzie nająć mu buty takie zimowe i to była jesień i on nie znajdował tych butów, ale to sprawiło, że woda zaczęła z nóg, no bo zaparzyły się te nogi. On taki siedział, taki smutny, bez nadziei, nie mógł chodzić. I ja poszedłem do pastora i mówię, że jest taki chory, któremu trzeba pomóc. Dobra, ja zaraz zadzwonię do szpitala, pewnie trzeba będzie, no bo wiadomo, to już była potrzebna. 6 lekarzy się zeszło, żeby wydać opinię na ten temat, jak mu pomóc. I oni go wzięli do tego szpitala jakiś czas i tak i został uzdrowiony. Znaczy uzdrowiony, został wyleczony. Był nam bardzo wdzięczny. A ja pamiętam, że z tej, że tak powiem, z tych darów dostałem kurtkę, która była z pieszka. Dosłownie z pieszka. Po prostu znamy. Są nowe kurtki. Piórami swojej dzieciątkiej. Ciepła, dobra, super kurtka. Kiedy się czyta wersety 5, 6 i 7, to myślę, że jesteśmy w środku czegoś, co jest dramatyczne. W środku czegoś, co jest jak gdyby tak jak podobnie jak teraz. Nasza chrześcijanka, przyjaciółka, siostra, panu w lewicy w czasie tej pandemii oglądała to, co się działo. To właśnie było coś takiego. Dosłownie można powiedzieć, że to jest trudny czas, ale w tym trudnym czasie można powiedzieć, że Pan jest z nami. Że możemy powiedzieć, że i tam przejdziemy przez tą dolinę trudności. Kiedy czytamy te trzy wersety, nie ulęknie się strachu mocnego, ani strzały lecących za dnia, ani zarazy, która pracuje w ciemności, ani moru, który poraża w południe. Chociaż padnie u boku Twego 1000 i 10 000 po prawicy Twojej, Ciebie to jednak nie dotknie. To jest ten fragment, który możemy powiedzieć, kiedy Jezus mówił do Piotra, kiedy chodził Jezus po morzu, chodź, chodź. I Piotr ruszył parę kroków, ale usłyszał szum nawałnicy, która była obok. Oglądał się i wpadł. To jest właśnie ten moment, kiedy lekarze mówią czasami o naszym zdrowiu tak czy inaczej, że jest tak, że oni tak, ale stanie na stanowisku tej ufności w Bogu daje możliwość nie patrzenia na te 10 tysięcy, które jest w szpitalu, ale daje możliwość, nawet jeśli jest się w szpitalu, aby ufać, aby wierzyć, aby to wewnętrzna obrona słowa, która jest w nas, powodowała naszą ochronę. Jest tam takie słowo, które mówi o strzale, ani strzale lecącej za nią. Otworzymy sobie psalm 11 i tam jest słowo, które w pewnym sensie jak gdyby mówi, czym jest ta strzała. Zaufałem Panu, jakże możecie mówić do mnie, ulatuj jak ptak w góry. Bo oto bezbożni nadunają duch, przykładają strzałę do dzieciny, aby ukradkiem wiotać ją na prawek. Kiedy będą zburzone podstawy, cóż pocznie z tym? Pan jest w swoim świętym przybytku. Pan, którego tron w niebie, oczy jego widzą. Powieki jego badają ludzi. Pan bada sprawiedliwego i bezbożnego, a nienawidzi tego, kto kocha bezprawie. Na bezbożnych zsyła deszcz rozżarzonych węgli i siarki, a wicher palący jest udziałem. Bo sprawiedliwy jest Pan, kocha sprawiedliwość, prawi zobaczą jego oblicze. I tu mamy jakby takie fragmenty mówiące o tym, że to nasi sąsiedzi, nasi znajomi, może w pracy, może tego, próbują jak gdyby na nas oskarżyć. Pomówienia i tak dalej. Okazuje się, że w Panu mamy ochronę. Ja pamiętam kiedyś pewien człowiek wiele złego mi wyrządził i mogę powiedzieć, że mogłem ten werset, który mówi owszem, na własne oczy ujrzysz i będziesz oglądał opłatę na bezbożnych. W pewnym sensie widziałem opłatę na nim. To może nie jest powód do tego, aby się cieszyć, ale jednak te dresy się realizują. Możemy to zobaczyć. Możemy teraz sami widzimy, jak się dzieje czasami, że ktoś, kto ma problem z alkoholem, ktoś, kto pił, ktoś, kto przeszedł przez te trudne czasy. Dlatego, że Pan jest wycieczką Twoją, Najwyższego zaś uczyniłeś postoją swoją. Nie dosięgnie Cię nic złego. Że ktoś, kto pił, gdzie pójdzie? Pójdzie głosić do tych, którzy pili. Ktoś, kto zażywał narkotyki, pójdzie do tych, którzy zażywali narkotyki i im będzie głosił nowinę. Ponieważ ci, którzy są w problemie alkoholowym, bardziej zrozumieją osobę, która ma problem, miała problem, która wyszła z tego, ponieważ widzą przewodnika, który może im wskazać wyjście. Osoba, która była narkomanem, poszła głosić narkomanom, on może ich rozumieć, to co oni przeżywają, bo przez to również przechodzi. Tak bardzo potrzebujemy siły w Jezusie. Ja myślę, że w Dziejach Apostolskich w pierwszym rozdziale jest taki fragment, który na dzień dzisiejszy jest dla nas czymś, co jest dosłownie jak gdyby wymagane od nas. Pierwszy rozdział Dzieł Apostolskich, 8 werset. Od 7. Chodziło tutaj, że uczniowie pytali się Jezusa, czy w czasie, kiedy odbuduje Królestwo Izraela, kiedy będą mocni, jak za czasów Dawida czy Salomona. Rzekł do nich, nieważne to rzecz, znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił. I to jest słowo do nas. Ale weźcie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was. I bądźcie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei i Samarii, aż po krańce ziemi. Tak potrzebujemy modlić się, kiedy nawet jesteśmy słabi, aby ta moc Ducha Świętego w nas pracowała, aby ta moc Ducha Świętego w nas była tym utwierdzeniem. Mamy teraz kilka innych przykładów, kiedy Jezus był kuszony. I chciałbym powiedzieć, że to jest takie słowo, które potrzebuje od nas wiele rozwagi. Albowiem anioł swoim polecił, aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich. Na rękach nosić cię będą, abyś nie uraził o kamień nogi swojej. Ja myślę, że ten werset, który cytował tutaj szatan względem Jezusa, był wyrwany z kontekstu, dosłownie. Jezus miał dużo rozwagi i wiedział, że ten werset może być stosowany tylko na Bożych warunkach. To nie może tak po prostu sobie skoczyć i tak wyrwać ten werset z kontekstu. Ale ten werset może być stosowany tylko na Bożych warunkach. Ja pamiętam w dawnych czasach, kiedy były różne nauczania i były takie nauczania, w których wspomnę dwie rzeczy, o których już mówiłem. Pierwsze to było to, kiedy byliśmy wierzący tacy, mocni. Czuliśmy się tacy fantastyczni, wierzący, tacy napakowani. Wpadamy do tramwaju, Pan przygotował miejsca, siadamy. A obok stoi twoje starusze. My jesteśmy posłanymi. Albo inna taka historia, która mówi o czymś takim, że biegnie człowiek przez ulicę, wyciąga ręce do samochodu i mówi stop, ja przechodzę. To jest właśnie to zastosowanie tego wersetu. Nie jest ono logiczne. Ponieważ dalsza część tego fragmentu Biblii względem szatana, który używał tego wersetu, jest zupełnie czymś innym. Będziesz stąpał po lwie i po żmiji, lwiątko i potwora rozdepczesz, ponieważ mnie umiłował, wyratuje. To są wersety na Bożych warunkach. tu Bóg mówi, kiedy będziesz to stosować. Bóg mówi wyraźnie, że jesteś Jego umiłowany i Ty znasz, kiedy możesz w tą nadprzyrodzoną formę wchodzić. Że trzeba tu logiki do tego. Kiedy tu jest tak bardzo dużo potrzeby tego zrozumienia, że kiedy jesteśmy blisko z Bogiem, kiedy Bóg nas ochrania, to wtedy te wersety mają miejsce. Kiedy patrzymy na te pierwsze 13 wersetów tego psalmu, to możemy to również porównać do listu do Rzymian. W liście do Rzymian z 3 rozdziału do rozdziału 8, czyli do końca 7, to jest przygotowanie kawy. To trzeba odgotować wodę, to trzeba przygotować kawę, trzeba zasypać filiżankę, trzeba przygotować cukier, jak ktoś schodzi, czy inne tam dodatki, kto tam stosuje. I on przygotowuje sobie coś, co dopiero po zalaniu tego wrzątku jest tym aromatem. I właśnie od tego 14 do końca to jest ten aromat. I ja może przeczytam teraz 8 rozdział z listu do Rzymian. To jest ta kawa, która właśnie została zaparzona. To jest ta kawa, która właśnie w tej chwili została, że tak powiem, zalana i możemy się nią, że tak powiem, cieszyć. I mamy tutaj pierwsze takie sformułowanie, które jest troszkę trudne. Przeto nie ma teraz żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Przez ten 3, 4, 5, 6 i 7 rozdział listu do Rzymian przeszła wielka zmiana w naszym życiu. Z tej formy grzesznika, z tej formy człowieka, który się na nowo narodził, kiedy uświadomił sobie, czym jest przemiana umysłu. I ta przemiana umysłu idzie przez te rozdziały. Doszedł do tego 8 rozdziału. Kiedy przechodzi przez te wersety, ten fragment Słowa Bożego, to niejednokrotnie coś takiego, a czemu mi się to stało? Znowu się zakręcił gdzieś, powiedzmy, w różne historie swojego życia. On jeszcze nie był człowiekiem tak, jak uważał się, że powinno być, bo uważa, że powinno tak wszystko fajnie się układać, a tymczasem jego myślenie nieraz go zepchnęło na drugą stronę. I musi wracać, i musi znowu ma poczucie winy, i znowu ma wiele problemów, żeby tak i ciągle przez tak jak mamy, przez wiarę wchodzimy z powrotem. Ten 8 rozdział to już jest to, co możemy, ten odpoczynek w Chrystusie. My się do Hebrajczyków w 4 rozdziale mamy powiedziane, że weszliśmy do odpocznienia. I to jest to właśnie odpocznienie. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg poprzez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele. Aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne, a ci, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu, nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo tego nie może. Ci, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was, jeśli kto nie ma ducha Chrystusowego, nie jest jego. A jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak Duch jest żywy, to przez usprawiedliwienie. Ja miałem taki czas, kiedy taką pragnę życia w Bogu, kiedy zakręciłem się, tak powiem, w tym jakiś czas. To się zdarza nam, czasami się tak zakręcimy gdzieś w tym życiu. I ja dalej tam czytałem pismo, formy modlitwy i byłem u kogoś na rozmowie. I jak to mówią, ten duch buchnął. I ci z kimś rozmawiałem. I nie wiem, co się stało, ale jedno dziecko poleciało się modlić. W tej rozmowie wyszło ze mnie to, co jest wewnątrz. To, co nas wraca z powrotem. Ten Duch Chrystusowy, który mieszka w nas, skorygował mnie. Tak mocno, że otoczenie to odczuło. A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Otworzymy sobie też jeszcze jeden fragment z listu do Galacjan. To jest 5 rozdział, 23 werset. A ci, którzy należą do Chrystusa i Chrystusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i rządzami. I to jest takie sformułowanie, które czasami nas budzi. Nagle sobie uświadamiamy coś takiego, że tu jest czas, jak gdyby ten, który kiedyś się wydarzył, ale on ma wpływ na dzisiaj. Ukrzyżowaliśmy swoje ciało. Nie ukrzyżowaliśmy swoich ciał, ale one już zostały. Ten proces trwa. Ten proces trwa w takim stopniu, że on już rodzi owoce. Takie zrozumienie tego, że ci, którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali. To już się stało. I w naszym życiu się stało. I dzięki temu ukrzyżowaniu naszych ciał my należymy. Bo dopóki tego nie ukrzyżujemy, to nie należy. Tak mówi werset. Wyraźnie. Ja teraz w związku z tym powiem taką historię. Ta historia ma dwa odcienie, ale zrozumcie właśnie ten odcień. Pada rozkaz do żołnierzy o ubycie czołgu. Dowódca odchodzi, wraca za 3 godziny i ci żołnierze mówią do niego tak. Analizowaliśmy to. Gruntownie przestudiowaliśmy każdy fragment tego rozkazu. Wynieśliśmy z tego rozkazu niesamowite wrażenie. Tylko czoło ciągle nie było umyte. Tak bywa ze słowem. Z tym samym 91 jest również podobnie. On jest fantastyczny. Możemy go studiować. Możemy wyciągnąć z niego niesamowite rzeczy. Ale chodzi o to, żeby ten czołg umyć. Czyli to słowo jest tak potrzebne, aby ono w naszym życiu zaczęło działać. Aby moc tego słowa, Boże działanie, niezależne od nas, stało się dla nas realne. Aby ten 91 psalm, który mówi o tym, jak potężna jest jego ochrona, jak ta kawa, którą żeśmy przygotowali, że te ostatnie wersety to są, to jest to, co nie jest zależne od nas. Ponieważ go umiłowałem, możemy tak czytać, ponieważ mnie umiłował, czyli my umiłowaliśmy Pana, On nas wyratuje. On nas wywyższy, bo znamy Jego imię. Będziemy Go wzywać, a On nas wysłucha. Będzie z nami w niedoli. Wyrwie nas. i czcią Cię darzy, długim życiem nasyci i ukaże nam swoje zbawienie. To jest autorytet Bożego Słowa. Może być coś takiego, że niewierzący udają się do wróżki i ona im przepowiada pewne rzeczy. I oni w jakiś sposób im wierzą. A potem nagle się okazuje, że to życie się układa według tego, co usłyszeli. Ale my, wierzący, używamy tego słowa wierzący, bierzemy Boże obietnice, czytamy te i wierzymy te. I te obietnice się realizują. Dlaczego? Bo wierzymy w te obietnice. Otwórzmy sobie pierwszy psalm. Szczęśliwy mąż, który nie idzie żadną bezbożną, ani nie stoi nawet w drodze grzeszników i nie zasiada w drodze grzeszników. Lecz co? Lecz ma upodobanie w zakonie Pana. Możemy powiedzieć, ma upodobanie w Słowie Pana. W Jana czytamy na samym początku. Na początku było Słowo i Słowo było Bogiem. I to Słowo rozważa w nim nocą. I co z tego wynika? Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające owoc we właściwym czasie, którego liść nie wiemy, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. To jest jak gdyby wniosek z tego, co się stanie, kiedy my czerpiemy ciągle z tego źródła. Kiedy to źródło w nas działa, niezależnie od nas. Mamy tą piosenkę, kiedy śpiewamy, że my tego możemy nie czuć, ale Pan działa. I to się dzieje. Na zakończenie jeszcze chciałbym przeczytać z księgi Joela ten fragment, który czytałem, jak gdyby takie słowo, które było do mnie, do nas wszystkich. Jeżeli do nas wszystkich było słowo o krzaku pomidorów, kiedy byliśmy na marszu, kiedy człowiek poszedł do Ewci i opowiedział taką historię, że miał widzenie, że dotoczyło jakby do naszego miasta, że przyjdą dni, kiedy i on widzi taki krzak pomidorów stojący. Kiedy liście opadną, to te dorodne owoce tego pomidora widać. I to mówił o naszym mieście, że my potrzebujemy się przygotować w pewnym sensie do tego, aby czy z Ewczą chodzimy, będziemy wychodzić i mówić słowo. To dotyczy każdego z nas. Każdy może. Jeśli chodzi o na przykład o jeden ze zborów krakowskich, który mówi, że oni wychodzili wiele czasu, czasami tych owoców nie było, ale przez relacje między ludźmi, przez rozmowy między ludźmi. Rozmawiajmy z naszymi znajomymi o Jezusie. Rozmawiajmy o Jezusie. I w księdze Joela mamy takie proroctwo o Izraelu. To proroctwo mówi o czasach, kiedy na początku tej księgi Joela mamy wielkie spustoszenie, mamy jak gdyby wielki trud. A potem przychodzą czasy, kiedy jest odnowa. I tak po tych trudnych czasach postaram się do niego Księga Joela, to już ostatni rozdział, już sobie szukam. 7. Myślę, że to jest ważne, żeby to przeczytać. Ostatni rozdział to jest już od 21. Pan zagrzmi z Syjonu i wyda swój donośny głos z Jeruzalemu. Także zawsze niebiosa i ziemia, lecz Dla swojego ludu, Pan jest ucieczką i twierdzą dla synów Izraela. I poznacie, że ja jestem Pan waszym Bogiem, który mieszka na Syjonie, świętej tej górze. Wówczas Jeruzalem będzie święty, a obcy już nie będą przez nie przechodzili. W owym czasie, w owym dniu góry będą ociekać moszczem, a pagórki opływać miodem. I wszystkie potoki judzkie będą pełne wody. A z przybytku Pana wypływać będzie źródło. I na wodni dolina Akacji. Egipt zamieni się w pustynię, a Edom w gołysty. Z powodu pułapu zadanego synom Judy, gdyż w ich ziemi przelewali krew niewinną. Lecz Juda będzie zamieszkana po wszystkie czasy, a Jeruzalem po wszystkie pokolenia. Pomszczę i krew, której dotąd nie pomściłem, i Pan zamieszka na Syjonie. Tu mamy taką obietnicę, jak i to, co jest dla nas przez słowo powiedziane, że ufność nasza w to, iż Pan opiekuje się nami. W Księdze Przypowieści jest taki werset, który mówi, że wyrywajcie ich z ciemnej krainy. Wyrywajcie, którzy idą na potępienie. Wyrywajcie. Mamy tutaj taki fragment, na który zwróciłem uwagę, ponieważ kiedy czytamy proroctwa Izajasza, jest napisane, że Syria będzie pustkowiem. Można powiedzieć, że dzisiaj jest ten czas, gdzie w Syrii wiele pustkowia się zrobiło. Wojna, która tam przeszła, zrobiła niesamowite zamieszanie. Natomiast nie pamiętam, żeby ten werset, który mówi o Egipcie, się jeszcze zrealizował. Egipt zamieni się w pustynię, a Edom w gołysty. To jeszcze nie nadeszło najwyraźniej, bo te państwa doskonale funkcjonują. Historia proroctw się realizuje. Tak samo i to słowo jest dla nas ważne. Że i poznacie, że ja jestem Panem waszym Bogiem, który zamieszkał na Syjonie świętej mej duszy. Zamieszkał. Amen.